Słowacki, Mickiewicz, Fredro, Konopnicka, Wyspiański, Krasiński. Autorzy lektur szkolnych. Podręcznikowe wzorce. Niewiele wiemy jednak o ich prawdziwym życiu, które często było bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie zostawili. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży.
Orzeszkowa prowadziła rodzinny majątek w czasach najgorszych z możliwych. W 1861 roku uwłaszczono chłopów, co wywołało ferment na wsi. Potem przyszło powstanie, a następnie rosyjskie kontrybucje nakładane bez umiaru na polskie dwory. Chociaż Orzeszkowa faktycznie nie nadawała się do prowadzenia majątku, nie można jej także za wszystko obciążać. W tym czasie Piotr Orzeszko skorzystał z amnestii i powrócił z zesłania. Ponieważ stracił rodzinny majątek, osiadł w Warszawie. I właśnie tam dostał informację, że nie jest już żonaty. Związek unieważniono w lipcu 1869 roku. Orzeszkowa zachowała jego nazwisko, chociaż oficjalnie małżeństwo nigdy nie istniało. Pisarka zrobiła to jednak z powodów marketingowych. Zdobywała już bowiem uznanie pod nazwiskiem męża i nie chciała tracić tego kapitału. Byłego partnera potraktowała zresztą niezbyt sympatycznie, złośliwie portretując go jako Kalixta Grabę w jednej ze swoich pierwszych powieści. Utwór wyszedł w 1872 roku. Orzeszko zmarł w Warszawie 2 lata później. Być może zatem miał szansę zapoznać się ze swoim powieściowym alter ego. I wątpliwe, by ten portret mu się podobał. Sukces, za jaki pani Eliza uznała kościelny rozwód, przyćmił jednak fakt, że upadły jej plany małżeńskie związane ze Święcickim. Nie znamy powodów zerwania, lecz można przypuszczać, że gdy lekarzowi nie udało się zdobyć posady w Warszawie, postanowił pozostać w Petersburgu jako lekarz wojskowy. Tego z kolei nie mogła zaakceptować Orzeszkowa, gdyż chętnie przeniosłaby się nad Wisłę, gdzie funkcjonowało prężne środowisko literackie, a w Petersburgu polskich pisarzy praktycznie nie było. W efekcie lekarz powrócił na Dnewę, a Eliza pozostała w Milkowszczyźnie. Prawie 40 lat później, gdy mieszkał i pracował w Mińsku Litewskim, ożenił się z bratanicą Adama Mickiewicza, chciał wziąć udział w subskrypcji na rzecz jubileuszowego daru dla Marii Konopnickiej. Gdy Orzeszkowa dostała listę mieszkańców Mińska, którzy zaoferowali wsparcie, zaakceptowała ją w całości, wykreślając jednak nazwisko Święcickiego. Kobiety bywają pamiętliwe. Sprawy majątkowe pisarki przedstawiały się zdecydowanie źle i licytacja włości stanowiła realne zagrożenie. Wówczas prawnik z Grodna, Stanisław Nachorski, poradził pani Elizie, by sprzedała majątek na wolnym rynku. Dawało to szansę na zachowanie części pieniędzy, gdyż licytacja zapewne zostałaby ustawiona i Milkowszczyznę sprzedano by znacznie poniżej jej wartości. Orzeszkowa poszła za radą Nachorskiego i majątek nabył niejaki pułkownik Dury, pół-Anglik w służbie rosyjskiej. Pisarka nie zbankrutowała. Zatrzymała z transakcji 9 tysięcy rubli, ponad 100 tysięcy euro. Kilka lat później dostała jeszcze spadek po matce w wysokości 30 tysięcy rubli, 360 tysięcy euro. Była zatem zabezpieczona finansowo na długie lata. Sprzedaż Milkowszczyzny wywołała nieprzychylne komentarze wśród polskich ziemian. Nie zwracano jednak uwagi na fakt, że w ramach represji popowstaniowych Polacy nie mogli nabywać majątków ziemskich na terenie zaboru rosyjskiego. Wyjątek stanowiło Królestwo Kongresowe, co oznaczało, że także w przypadku licytacji posiadłość przeszłaby w rosyjskie ręce. Uznano jednak, że pisarka zachowała się niepatriotycznie, gdyż dopuściła do transakcji na wolnym rynku. Orzeszkowa zamieszkała w Grodnie z zamiarem poświęcenia się wyłącznie pracy literackiej. Była to dość odważna decyzja, gdyż miasto w niczym nie przypominało ziemi obiecanej dla pisarzy. liczyło wówczas około 30 tysięcy mieszkańców, z czego większość stanowili Żydzi. Polaków było około 30%. Praktycznie nie istniało tam życie intelektualne, a na dodatek w nielicznych polskich salonach nie przyjmowano Orzeszkowej z powodu unieważnienia przez nią małżeństwa. Zresztą wkrótce pisarka miała dać kolejne powody do ostracyzmu towarzyskiego, który będzie trwał wyjątkowo długo. Dlaczego jednak nie przeniosła się do Warszawy? Wszak cenzura była tam mniej dokuczliwa, wychodziła prasa w języku polskim i wydawano książki miejscowych autorów, natomiast w Grodnie nawet na ulicy nie wolno było rozmawiać po polsku. Orzeszkowej bez wątpienia wystarczyłoby pieniędzy, gdyż prawie 40 tysięcy rubli stanowiło solidne zabezpieczenie. Pod względem finansowym czasy były dość stabilne i dobrze ulokowane pieniądze zapewniały duży zysk z procentów. Orzeszkowa jednak na stałe osiadła nad Niemnem, ponieważ w Grodnie mieszkał i pracował człowiek, który całkowicie zawładnął jej sercem. Dla niego zgadzała się na wszelkie niedogodności, nawet jeżeli miało to oznaczać, że nie słuchała muzyki. Słynne obrazy znała tylko z reprodukcji, a słynnych artystów tylko z imienia. Nowinki techniczne także pojawiały się nad Niemnem ze znacznym opóźnieniem. Pod koniec 1888 roku pisarka uświadomiła sobie, że nie widziała jeszcze nie tylko telefonu, lecz nawet światła elektrycznego. Ale do czego zdolna jest zakochana kobieta o żelaznej woli? Mężczyzną obdarzonym przez Orzeszkową gorącym uczuciem był starszy od niej o 15 lat wspomniany Stanisław Nachorski, który pomagał jej, gdy starała się uratować Milkowszczyznę. Co gorsza, nie był stanu wolnego. Wprawdzie jego żona uchodziła za osobę chorą psychicznie, na zmianę prześladowały ją ataki depresji i śpiączki, a do tego obsesyjnie hodowała ogromną liczbę kotów, jednak mieszkali pod wspólnym dachem. I prawnik nie zamierzał unieważniać małżeństwa, twierdząc, że źle wpłynęłoby to na zdrowie żony. Sytuacja była dla pisarki mało komfortowa, ale mimo to zdecydowała się na związek z Nachorskim. Nie mogli razem zamieszkać. Eliza wynajmowała w Grodnie kolejne lokale. Wszyscy i tak jednak wiedzieli, że została kochanką żonatego mężczyzny, co fatalnie wpływało na zachowanie nielicznych miejscowych salonów. Na pierwszy rzut oka mecenas wydawał się wyjątkowo niedobranym partnerem dla pisarki. Nie interesował się literaturą, a jego wypowiedzi podczas dyskusji w mieszkaniu Orzeszkowej wzbudzały ogólną konsternację. Wolał polowania i wędkarstwo. Podobno gdy w czasie wakacyjnego wypoczynku pani Eliza podeszła do niego, by przeczytać kolejny fragment nad Niemnem, natychmiast jej przerwał, gdyż właśnie brała ryba. Nawet listy pisał wyjątkowo nieudolnie, z koszmarnymi błędami ortograficznymi, na przykład wieczór, pójdę czy mógł, przez uzwykłe. Jednak czy można do końca zrozumieć kobietę? Orzeszkowa zawsze określała Nachorskiego jako człowieka najważniejszego na całym świecie, dla którego poświęciła wszystko – świat, ciepło rodzinnego ogniska, a nawet dobrą sławę kobiecą. Tolerowała także to, że w obecności osób trzecich tytułowali się pan, pani.
Był to fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych Nie tacy święci, jakich malują. Czytał Wojciech Chorąży. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają Wydawnictwo Fronda oraz Polskie Radio Białystok.